jaskinia.
Jaskinia tłumacza.
Jaskinia pełna książek.
Jaskinia pełna książek, tak, i tu jest cisza. Tutaj mi dzieci nie przeszkadzają, bo trzeba przejść przez zimny korytarz, także tu jestem w miarę bezpieczna. Mam pod ręką mnóstwo książek, mam komputer, mogę się wyłączyć, a nie muszę gdzieś daleko chodzić, czyli tu się powołam na opowiadanie Monroe, biuro, które jest bardzo często cytowane, kiedy pisarka szuka miejsca dla siebie, pokoju dla siebie, nawiązując się do Virginia Woolf, prawda? Ten motyw pokoju dla siebie, dla kobiety do pisania się powtarza bardzo często. No ja taki pokój mam na szczęście.
I ten, kto jej wynajmował, nie mógł wierzyć, że ona chce tam pisać i co chwilę
tak,
ją nachodził.
Tak, właśnie. To jest bardzo humorystyczne opowiadanie, które też bardzo lubię.
Podejrzewam, że pani poznała twórczość Alice Monroe dużo wcześniej niż zaproponowano pani tłumaczenie. Czy dopiero z momentem tej propozycji od wydawnictwa
Literatki? Tej propozycji, ponieważ wcześniej zajmowałam innymi pisarzami. Tłumaczyłam Dicka, Christophera Hope'a, Goodwina. Także no, tłumacz po prostu, mam mnóstwo pracy nad książkami, nad którymi akurat dostaję zlecenie. No i tym się głównie zajmuję. Także no, na oczytywanie się takie ogólne nie zostaje wiele czasu, niestety.
To jaka była pani pierwsza myśl po przeczytaniu książki Alice Monroe?
Byłam zafascynowana. Muszę powiedzieć, że naprawdę uważam, że ten tom z 2009 roku jest doskonały. W moim przekonaniu jest najlepszy. Tom za Zbyt wiele szczęścia. Bardzo mnie zainteresowało już pierwsze opowiadanie, które dostałam do tłumaczenia, to było opowiadanie Inny wymiar, ponieważ to jest po pierwsze niesamowity temat, mówię o zabójcy własnych dzieci. Tam są same takie zaskakujące zwroty, bo okazuje się ostatecznie, że ten zabójca jest jednocześnie tym, który wybawia. Dlatego, że uczy technik udzielania pierwszej pomocy swoją żonę, dzięki temu ona może z kolei kogoś tam uratować, kto uległ wypadkowi. Dlatego, że tworzy jakąś swoją własną teorię, która pozwala jego żonie po tej ogromnej traumie, po tej stracie dzieci, jakby wrócić do normalności, uwierzyć, że te dzieci gdzieś są, że istnieją w innym wymiarze, stąd jest ten tytuł, Inny wymiar. Przecież ta narracja jest prowadzona w taki sposób, że cały czas jest zbudowane napięcie, mimo że tam no nie ma takich jakichś krwawych scen, brutalnych i tak dalej, a cały czas to takie zdenerwowanie, napięcie jest wyczuwalne i podtrzymuje jakby zainteresowanie czytelnika. Fantastyczne opowiadanie.
Więc podejrzewam, że właśnie od tego opowiadania, czy od tej książki poleciłaby pani rozpocząć czytelnikom jeszcze niezaznajomionym z Monroe.
Tak, tak, właśnie od tego tomu. Tym bardziej, że ten tom jest bardzo zróżnicowany. Tam są też takie różne ciekawe historie, które polegają na łamaniu różnych tabu. Na przykład tego, że dziecko jest istotą niewinną, niezdolną do popełnienia zbrodni. Przy czym tutaj właśnie z którymś z tych opowiadań dwie dziewczynki topią trzecią niepełnosprawną. I potem ta trauma oddziałuje na całe ich życie. One patrzą na to z perspektywy lat, dlaczego tak się stało, analizują to i tak dalej. Inne tabu to jest to, że rodzina to jest gwarant szczęścia, spełnienia i tak dalej. Te rodziny, które są tutaj, nie są takimi rodzinami w potocznym rozumieniu tego słowa, że są, zapewniają właśnie bezpieczeństwo dzieciom, że są stabilne i tak dalej. Kolejny mit, który ona łamie, to jest mit macierzyństwa, prawda? Że każda kobieta marzy o tym, żeby się zajmować rodziną, żeby mieć dzieci. Tak, na pewno jest tego typu tematyka zawarta w opowiadaniach, ale jednocześnie ona stawia wiele znaków zapytania. A może jednak kobiety pragną jeszcze czegoś innego, może pragną miłości, a może pragną się realizować twórczo. Także to te znaki zapytania, ona nie stwierdza, że powinno być tak czy inaczej, tylko raczej właśnie pyta.
A miała pani okazję poznać noblistkę?
Nie wiem, czy ktokolwiek z Polski miał okazję poznać noblistkę. Strzeże pilnie swojej prywatności, jak każdy pisarz chyba, i nie bardzo lubi udzielać wywiadów. Miałam okazję oglądać różne wywiady z nią i wydaje się być osobą bardzo ciepłą. Czasami w tych swoich opowiadaniach rzeczywiście wydaje się, że to jest pisarka bardzo taka chłodna, zdystansowana, która z takim chłodnym okiem spogląda na relacje między ludźmi. Natomiast w takim kontakcie bezpośrednim z czytelnikami potrafi być dowcipna, ciepła, z poczuciem humoru. Także słychać salwy śmiechu na sali. Troszeczkę mnie pozytywnie nawet zaskoczyła, tak?
A to, że dostała Nobla, panią zaskoczyło?
Nie zaskoczyło mnie to. To znaczy, ona była typowana do Nagrody Nobla od wielu lat, także była w ścisłej czołówce. No ale wiadomo, że to jest czasami no, przypadek, akurat się tak ułożą głosy, że ktoś tam zdobywa Nobla, a nie ktoś inny. No, można było się spodziewać praktycznie wszystkiego, prawda? Natomiast bardzo się ucieszyłam oczywiście z tej nagrody. Uważam, że jest w pełni zasłużona, ponieważ jest to pisarka bardzo oryginalna. Myślę, że gdybym miała na stole położone jakieś opowiadanie bez tytułu i bez autora, wiedziałabym, że to ona napisała. To jest tak charakterystyczny i wyrazisty styl. Też miałam dzisiaj przyjemność słyszeć rozmowę z Alice Munro po otrzymaniu Nagrody Nobla i właśnie w uzasadnieniu, mówiąc, że się cieszy bardzo z tej nagrody, jak dalej, przede wszystkim się cieszy z nobilitacji dla gatunku, jakim jest opowiadanie. Ta forma wynika właściwie z tego, że Munro jest pisarką, a nie pisarzem, dlatego że pisanie powieści wymaga bardzo wiele czasu, spokoju i tak dalej. Natomiast ona miała liczną rodzinę, urodziła 4 córki, jedna zmarła bardzo wcześnie, zaraz po urodzeniu. Tą rodziną się musiała zajmować, musiała pracować w księgarni, pomagać mężowi. Gdzie jest czas na pisanie grubych powieści? Opowiadanie było taką kobiecą formą, którą można było między podawaniem książek albo między gotowaniem obiadu dla dzieci coś tam pisać sobie, prawda? Natomiast ten pociąg do pisania cały czas w niej był od dzieciństwa i myślę, że brało się to stąd, że ona pochodziła z głębokiej kanadyjskiej prowincji. Tak, musimy o tym powiedzieć, że ta prowincja kanadyjska odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę w jej twórczości. Pojawia się wszędzie w tych opowiadaniach, stanowi takie tło. I jakby ten pęd do wyrwania się z tej siermiężnej rzeczywistości, myślę, że to przede wszystkim potrzeba potwierdzenia się, samopotwierdzenia się. I właśnie pisanie było takim potwierdzeniem, że jestem kimś wartościowym, kimś zdolnym, kimś, kto może coś tam osiągnąć w życiu.
Pani znajduje bez problemu czas na pracę, na tłumaczenie w domu? Jest to praca w domu, to musi być dosyć ciężkie.
Cieszę się, że mogę tłumaczyć opowiadania, podobnie jak Munro się cieszyła, że może pisać opowiadania, a nie powieści, bo też mam bardzo mało czasu. Opowiadanie to jest taka forma do ogarnięcia. Dla tłumacza myślę, że tłumaczenie opowiadań, przekładanie opowiadań jest też o tyle ciekawe, że nie pracuje pani nad tymi samymi tematami przez pół roku czy przez rok, tylko za każdym razem, tam powiedzmy na przestrzeni tam miesiąca, 6 tygodni, ta tematyka się zmienia, nagle inni ludzie się pojawiają, inni bohaterowie, forma jest krótsza, coś się dzieje i to jest zawsze takie ożywiające. Także ja bardzo się cieszę, że mogę tłumaczyć opowiadania, między innymi też ze względu na to, że nie mam za wiele czasu.
A nad jednym opowiadaniem jak długo pani pracuje?
To zależy naprawdę, jak to opowiadanie jest skonstruowane i niektóre mi sprawiają duży problem i ciężko mi się je tłumaczy, a niektóre po prostu się niosą same i naprawdę nie wiem, jak to uzasadnić, dlaczego tak się dzieje. Czasami po prostu jakiś temat czy stylistyka podchodzi bardziej, a czasami mniej. Te opowiadania wszystkie są niejednoznaczne i bardzo często jest tak, że początkowo wydaje się, że ta narracja potoczy się w jakąś stronę, a potem się okazuje, że jednak nie, że ja jednak po przeczytaniu kolejnych opowiadań jeszcze nagle mam jakieś inne wątpliwości, coś tam poprawiam, zmieniam. Te książki są pisane z dbałością o słowo, żadne z nich nie jest przypadkowe. To nie są gęste zdania, długie, trudne, niezrozumiałe. Wręcz przeciwnie, one są tak dopracowane, że trzeba bardzo uważać, żeby nie zniszczyć konstrukcji całej narracji. Bo tam czasami jak się usunie jedno zdanie, się wydaje, że jest niepotrzebne, to potem się okazuje, że się wszystko zaczyna walić, że ono jednak było potrzebne, tak? Także na tym to polega. No oczywiście czasami się zdarzają różne takie typowo translatorskie problemy. Powiedzmy w tomie Drogie życie pojawił się idiom na końcu w ostatnim opowiadaniu uciekać co sił w nogach, który też brzmi właśnie Drogie życie, for dear life. I właściwie ta gra słów, no niestety w polskim przekładzie jest właściwie nie do oddania. No Drogie życie tak i cały tytuł tomu jak najbardziej odpowiada też po wieloznacznemu wyrażeniu polskiemu, tak, Drogie życie. Natomiast już tego idiomu to właściwie nie sposób było oddać, tak? I tego typu problemy, no, się spotyka bardzo często przy tłumaczeniach.